LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. Trzeci odcinek LAMU sezonu 2025, a w nim samo dobro, kupy, walki dinozaurów, ptaki, a nawet foki występują.
Marysia,
Ambroż,
Miłosz, Tadzik,
Olga,
Jaś,
Uczom,
Kasia,
Dawid,
Tymon,
Staś.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjne odcinki Radia Naukowego, podcastu, w którym odkrywamy piękno i złożoność świata, a w LAMU to wy zadajecie pytania. Radio Naukowe działa dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Przed nami LAMU, odcinek trzeci, sezon piąty.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Pytanie pierwsze.
Jestem Marysia, mam 8 lat i mam takie pytanie. Jak naukowcy odróżniają zwykłe kamienie od kup dinozaurów?
Marysiu, trafiłaś w samo sedno. Przyznam wam, że kiedy nagrywałam rozmowę do takiego dużego, nie lamowego odcinka Radia Naukowego, to pytałam dokładnie o to samo. A pytałam doktora Grzegorza Niedźwieckiego, który niedawno razem z zespołem opublikował bardzo ważne wyniki badań skamieniałych kup właśnie. I wyniki tych badań trafiły na okładkę pisma Nature, a to jest dla naukowców trochę tak jak dostać medal. Takie te kupy są ważne. Odpowiada więc, a jakże, dr Grzegorz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Uppsali.
Marysiu, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście to jest nasz skamieniały odchody dinozaurów, czyli kupy dinozaurów. My nazywamy je fachowo jako koprolity. Rzeczywiście bardzo przypominają zwykłe kamienie, tak na pierwszy rzut oka. Ale jak zajrzymy do środka, tych skamieniałych odchodach zachowane są resztki jedzenia tych dinozaurów. To są niestrawione treści pokarmowe, które zostały wydalone przez dinozaurów, więc najłatwiej oczywiście takie skamieniałe kupy dinozaurów rozpoznać po tym, co się zachowało w środku.
A potrafią się zachowywać niesamowite rzeczy. Resztki jedzenia właśnie, więc można sprawdzić, w czym dinozaury gustowały, ale co więcej, zachowują się całe owady. Zjedzone może razem z posiłkiem głównym, albo nie wiem, wpadały takiemu dinozaurowi do gęby, kiedy ziewał czy coś. No, taka mucha może wpaść, szczególnie kiedy paszcza jest taka wielka, nie? I słuchajcie, naprawdę zachowują się w tych skamieniałych kupach całe owady, trochę jak w bursztynie. Także kupy jak bursztyny.
Ale jest coś jeszcze innego, co podpowiada nam, naukowcom, jak rozpoznać takie skamieniałe kupy. Okazuje się, że odchody to jest coś, co bardzo interesuje bakterie. One sobie tam żyją w tych odchodach, strasznie się szybko mnożą i w czasie tych procesów różnych bakteryjnych one wytwarzają, no, gaz, można powiedzieć, tak? Więc skamieniałe odchody dinozaurów bardzo często w środku zawierają takie mikroskopijne pęcherzyki, które są właściwie efektem działania tych bakterii.
Czyli wychodzi na to, że w skamieniałych kupach mamy ślady pierdków bakterii. Niezła historia.
Ale oczywiście część skamieniałych odchodów dinozaurów bardzo przypomina odchody. Wręcz przypominają psie kupy, które spotykamy, tak? Czy jakieś odchody innych zwierząt, które można w lesie zobaczyć. No, oczywiście są skamieniałe, uległy fosylizacji, zostały przemienione, można powiedzieć, w kamień. Więc są twarde, nie śmierdzą. No, coś, co ma 100 milionów lat, już naprawdę można powiedzieć, że jest bardziej kamieniem niż odchodami. Kamień, który przypomina bardzo kupę, może być po prostu skamieniałą kupą. To bym powiedział tak, trzy kryteria. Pierwsze, co jest w środku, więc musimy takie odchody skamieniałe zbadać najpierw, żeby się upewnić, że na pewno to są odchody. Druga rzecz to jest to, że rzeczywiście skamieniałe odchody mają w środku te pęcherzyki. Ale to znowu metody mikroskopowe, tak? Trzeba dokładnie przyjrzeć się na to, co tam w środku jest w tych odchodach. A trzecia rzecz, no to ta morfologia, kształt.
Szczególnie kiedy się wie, gdzie szukać. A trzeba szukać tam, gdzie odsłonięte są dawne skały. Tam są tak zwane stanowiska paleontologiczne. I w Polsce mamy takich sporo, są bardzo cenne. Dzięki, Marysiu, za twoje bardzo celne pytanie.
LAMU.
To my tu zadajemy pytania i to jest super.
Robi się groźnie. Pyta Ambroży.
Dlaczego T-Rex to taki znany dinozaur? Pyta Ambroży 6-letni.
Mam taką intuicję, że pytanie Miłosza jest częściową odpowiedzią na pytanie Ambrożego.
Cześć, jestem Miłosz, mam 5,5 lat. Chciałbym się zapytać, czemu tyranozał zieje glozą?
Odpowiada dr Daniel Tyborowski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym spotkałam się w naszym studio Radia Naukowego.
Chyba dlatego, że to był pierwszy tak duży znaleziony dinozaur drapieżny, przez co stał się po prostu gwiazdą popkultury.
A trzeba wiedzieć, że tyranozaur został odkryty już ponad 100 lat temu, na początku XX wieku i nie, wasi dziadkowie nie będą tego pamiętać, bo nawet ich wtedy nie było jeszcze na świecie.
No i cała ta historia późniejsza, cała, nie wiem, filmografia, popkultura związana z filmami, z dinozaurami, to, że on jest bohaterem na przykład Parku Jurajskiego, to, że nawet przed Parkiem Jurajskim w różnych filmach typu Zaginiony Świat ten tyranozaur się gdzieś pojawiał, to wynika z tego po prostu, że no jak znajdowano szkielety na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam w Montanie, w Dakocie, w Kanadzie też, no to się okazało, że to było wielkie zwierzę o potężnej głowie z wielkimi zębami, no to jak się nie fascynować czymś takim, no a zwykle jest tak, że nas fascynują, nie tylko dzieci, dorosłych też, te wielkie, najbardziej zębate i najbardziej groźne zwierzęta. A myślę, że tyranozaur jest ciekawy, bo on był naprawdę gigantyczny. To znaczy dzisiaj mamy też duże, drapieżne zwierzęta lądowe, jak niedźwiedź polarny, czy tygrys, no nie? Czy tam jakieś nawet gady, mamy krokodyla nilowego. Ale to są ciągle nieduże zwierzęta przy tyranozaurach, które były olbrzymie, po prostu były gigantyczne, po kilkanaście metrów długości i waga 5, 6, 7 ton. No to dzisiaj w zasadzie nie ma tak dużych, takich super drapieżników, przynajmniej na lądach.
Taki tyranozaur zajrzałby nam tutaj przez okno. Jesteśmy na czwartym piętrze.
Na czwarte to by chyba już nie zajrzał, ale myślę, że tak do drugiego. Do drugiego piętra to by mógł zajrzeć te największe osobniki mniej więcej.
Czy mu tyranozaur zieje grozą, to ja zapytam, czy na tobie też to takie wrażenie robi? Mianowicie, czy gdyby taki tyranozaur, taki Jurassic Park wydarzył się naprawdę i spotkałbyś takiego tyranozaura, to byś się bał?
Na pewno. Na mnie robi wrażenie już, jak widzę szkielet takiego dinozaura w muzeum. Sam szkielet wystarczy, który jest martwy, tak? Jest w zasadzie, to są kawałki skał poukładane w odpowiedniej kolejności i to już rozmach, rozmiar tego budzi wrażenie.
Czyli T-Rex zasługuje na swoją sławę.
O, na pewno, zdecydowanie.
Słuchasz Lamu.
Tadzik zadaje bardzo ciekawe pytanie, trochę pod prąd.
Dzień dobry, jestem Tadzik, mam 5 lat, mam takie pytanie, jaki dinozaur by powalił T-Rexa?
W samym środowisku, tam gdzie żyły tyranozaury, a tyranozaury żyły w Ameryce Północnej, pod koniec kredy, powiedzmy między 70 a 66 milionów lat temu, tak z grubsza, tam żyło dużo dinozaurów, z którymi tyranozaury musiały się mierzyć. Tyranozaur był największym drapieżnikiem w swoim ekosystemie, więc jeśli idzie o drapieżników, to raczej nie miał naturalnych wrogów. Natomiast wiele dinozaurów roślinożernych, które żyły w tamtym środowisku, było też dużych rozmiarów i mamy nawet dowody paleontologiczne na to, że tyranozaury, no mówiąc tak dyplomatycznie, dostawały bęcki od takiego innego dinozaura. I tutaj takim flagowym przykładem może być Triceratops, czyli ten słynny dinozaur z trzema rogami na głowie i kryzą, który z jednej strony na pewno bywał przekąską tyranozaura, ale wiemy też, że Triceratopsy raniły tyranozaury mocno, a Triceratops to był taki, w zasadzie biegający, żywy czołg z wielkimi rogami. Jakbyśmy sobie wyobrazili nosorożca, tylko jeszcze go tak ze dwa razy bardziej dopakowali mięśniami i dali mu kryzę, prawda? I zamiast jednego roga miałby trzy.
Kryza to jest taki usztywniony kołnierz.
Tak, to są takie kości z tyłu głowy, które tworzą taki właśnie kołnierz jakby. No to wyobraźmy sobie coś takiego, prawda? To taki taran pędzący na tyranozaura na pewno mógłby powalić go po prostu taka siła.
To zaryzykuje, że być może Tadzikowi chodziło o to, czy był jakiś potężniejszy dinozaur od T-Rexa, jeśli chodzi o bycie drapieżnikiem.
W ogóle były, natomiast nie w tamtym czasie i nie w tym miejscu, gdzie żyły tyranozaury. Więc ciężko tu jest tak mówić, czy by mogły, prawda, się ze sobą
mierzyć.
Bo się nie mogły spotkać. Natomiast w ogóle było trochę większych dinozaurów drapieżnych. Co znaczy większych? Dłuższych. Chyba nie do końca cięższych, bo jednak tyranozaury były najbardziej takimi masywnymi dinozaurami drapieżnymi. To była masa. potężna. Były na przykład takie dinozaury drapieżne, karcharodontozaury, które żyły przed tyranozaurami. Tyranozaury niejako zastąpiły karcharodontozaury. I jeszcze jest drugi taki bardzo duży giganotozaurus z Ameryki Południowej. To one były ciutkę większe właśnie od tyranozaura, natomiast chyba nie były bardziej masywne. Więc pytanie, czy nawet większy tam o metr czy półtora metra karcharodontozaur by powalił tyranozaura? Miałbym co do tego wątpliwości. Gdybyśmy sobie taką hipotetyczną sytuację wyobrazili, przenieśli tyranozaura i takiego karcharodontozaura na ring, myślę, że tyranozaur ciągle, ja bym postawił na T-Rexa jednak.
Czyli z tego wszystkiego wynika, że to naprawdę nie przypadek, że T-Rex jest taki znany. Ambroży, Miłoszu, Tadeuszu, dziękuję wam.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Trudne pytanie stawia Olga.
Mam na imię Olga, mam 8 lat, chciałabym się dowiedzieć, jakiego koloru dinozaury miały skórę i skąd my o tym wiemy.
O odpowiedź poprosiłam Marcina Ambrozika, który jest paleoartystą, czyli odtwarza na obrazach właśnie dawnie żyjące istoty i robi to naprawdę wspaniale.
To jest bardzo trafne pytanie. Kiedyś ludzie myśleli, że wszystkie dinozaury były szare lub zielonkawe, jak takie smoki z bajek, a teraz naukowcy wiedzą troszkę więcej i to dzięki takim bardzo małym cząsteczkom zwanym melanosomami. To takie malutkie kuleczki, które były w skórze lub w piórach dinozaurów. Pomagają tworzyć kolory, a raczej no, pomagały. Na przykład czarny, brązowy, rudy albo taki tęczowy połysk. Kiedy naukowcy znajdą super dobrze zachowaną skamielinę, mogą pod mikroskopem zobaczyć te melanosomy i porównać je z tymi, które mają dzisiaj ptaki.
A ptaki to potomkowie dinozaurów. Nawet można powiedzieć, że to żyjące współcześnie dinozaury.
Dzięki temu mogą zgadnąć, jakiego koloru był dany dinozaur. Ale oczywiście nie zawsze da się to sprawdzić, więc z czasem artyści tacy jak ja, no musimy użyć wyobraźni. Wybieramy kolory, które mogłyby pasować. Takie, które pomagałyby dinozaurowi się schować w lesie albo przyciągały inne dinozaury, tak jak dzisiejsze papugi. Sam mam wielki atlas dzisiejszych ptaków i często z niego korzystam, inspirując się ubarwieniem dzisiejszych zwierząt, odwzorowując je na kolorach dinozaurów, które ożywiam.
W opisie zostawiam wam link, gdzie możecie zobaczyć ożywione przez Marcina dinozaury, ale pewnie zwróciliście uwagę, że w sprawie kolorów dinozaurów mamy właśnie więcej domysłów niż wiedzy. I tutaj jeszcze komentarz doktora Grzegorza Niedźwieckiego.
Ja jako badacz mogę jednak wyobrazić sobie, że dinozaury były bardzo podobne pod tym względem do tego, co mamy dzisiaj u ptaków czy u ssaków. Więc być może część dinozaurów była bardzo kolorowa. Szczególnie ich głowy mogły być jakoś szczególnie kolorowe, tak jak u niektórych ptaków. Wyobrażam sobie, że mogły być jakieś dinozaury, takie na przykład jakieś kaczodziobe dinozaury, które mogły mieć takie pasy, jak na przykład pasy u zebry. A część dinozaurów myślę, że była bardzo taka no, nieciekawa, bym powiedział, pod tym względem. Mogły być po prostu szare, bure i zielonkawe, żeby dobrze się ukrywać w zarośle przed drapieżnikami.
Olgo, trafiony, zatopiony. Szalenie celne i czujne pytanie. Brawo!
Lamus. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Jaś zadaje pytanie, które jest znakomite, jeśli chodzi o rozumienie metody naukowej.
Cześć, jestem Jaś i mam 8 lat. Chcę zapytać, czy dinozaury naprawdę wyglądały tak, jak ludzie układają ich kości.
I wracamy do Daniela Tyborowskiego.
To jest bardzo trudne i historia paleontologii zna masę takich przypadków, gdzie to było źle po prostu zmontowane. No a było źle zmontowane dlatego, że przeważnie jak my znajdujemy skamieniałości, to nie jest tak, że znajdujemy ładnie, pięknie, kompletnie ułożony szkielet dinozaura. Czasami się znajduje, ale to są jednak ekstremalnie rzadkie przypadki, natomiast przeważnie znajdujemy pojedyncze kości. Nawet nie to, że szkielet jest wymiąchany, tylko znajdujemy jakieś pojedyncze elementy. Albo właśnie mamy do czynienia z tak zwanymi warstwami kostnymi, czyli że mamy taką całą warstwę geologiczną, która jest zbudowana z elementów szkieletu pomieszanych ze sobą. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że płynęła sobie przez taką Amerykę Północną w kredzie rzeka. I ta rzeka raz na jakiś czas wylewała, powódź zabijała dinozaury i potem ich ciała były znoszone do jednego miejsca przez taką rzekę i w jakimś starorzeczu te ciała po prostu jedno na drugim były, brzydko mówiąc, walone. No i po jakimś czasie ciało miękkie zgniło, te szkielety się rozpadały, było to przysypywane przez kolejne warstwy piasku, mułu, osadów. No i po milionach lat zostaje z tego warstwa grubości 10 cm. No i mamy tam jakieś pojedyncze elementy z różnych osobników blisko siebie. A to kręg, a to ząb, a to kość kończyny, a to fragment miednicy i tak dalej. No i potem trzeba to jakoś układać. Rzeczywiście wiedza nasza o tym, jak wyglądał układ kostny poszczególnych typów dinozaurów, czy w ogóle zwierząt wymarłych, bezpośrednio bierze się z tych kompletnych znalezisk. No ale jak znajdujemy niekompletne, no to porównujemy je z tymi kompletnymi znanymi i w ten sposób możemy stwierdzić, jak wyglądał ten szkielet.
Ale zdarzało się właśnie, że się pomylono, nie wiem, nogę z ręką?
Zdarzały się, jest taka słynna historia, właśnie kiedy odkrywano między innymi tyranozaura i inne te słynne dinozaury amerykańskie. W XIX wieku było dwóch takich badaczy, Othniel Charles Marsh i Edward Drinker Cope, to są tacy ojcowie dinozaurologii, powiedzmy, i oni bardzo się nie lubili, i toczyli między sobą tak zwane wojny o kości. I to była taka historia, że oni się prześcigali w odkrywaniu nowych gatunków dinozaurów i innych prehistorycznych stworów. Między innymi ta historia obejmuje znalezienie szkieletu elasmozaura, czyli takiego morskiego gada z bardzo długą szyją, gdzie pomylono właśnie jego szyję z ogonem. Czyli jego szyję uznano za ogon. Myślano, że miał długi ogon i krótką szyję. Później się okazało, jak bardziej kompletne znaleziska znaleziono, że to było na odwrót. Miał krótki ogon, ale bardzo długą szyję, więc to generalnie historia paleontologii zna takie przypadki.
Czyli Jaś bardzo celnie zadał pytanie.
Oczywiście, jak najbardziej.
Zobaczcie, naprawdę jak Jaś i wcześniej Olga pięknie dotknęli tego, czym jest nauka. A często jest to sprawa detektywistyczna. Nauka to są zagadki, które się rozwiązuje korzystając z różnych tropów, fragmentów, śladów i to właśnie w nauce jest ekstra. Dzięki, Jasiu.
Dzień dobry, jestem Gucio, mam 4 lata. Jakich narzędzi używają naukowcy i jak kilofami tak kopią w ziemi, że nie rozwalają się szkielety.
Cześć Gucio, to świetne pytanie. Właśnie prowadzę wykopaliska i chętnie ci odpowiem.
Bo tak, Guciu, wiedziałam, że dr Wojciech Filipowiak, archeolog pracujący na Wyspie Wolin z Polskiej Akademii Nauk, akurat jest w terenie. Dzwonię i mówię, trzeba pilnie odpowiedzieć Guciowi i innym młodym umysłom. I Wojtek od razu nagrał swoją odpowiedź.
Gdy kopiemy i szukamy zabytków, czy grobów, czy szkieletów, to używamy bardzo różnych narzędzi. Od łopat, poprzez małe kielenki, grace, motyki, a na końcu, gdy już znajdziemy to, co chcemy odkryć, to wówczas bardzo delikatnie odczyszczamy odkrycie pędzelkami i drobnymi narzędziami. Tak więc żaden szkielet na pewno nie zostanie zniszczony. Kilofów używamy tylko, kiedy trafimy na bardzo zbitą warstwę ziemi albo skały.
Tego lata trwają wykopaliska na Wolinie, można je odwiedzić, zobaczyć jak to wygląda na żywo. Link, gdzie szukać informacji w tej sprawie, zostawię Wam w opisie. To mówił dr Filipowiak, archeolog, czyli ktoś, kto bada dawne dzieje człowieka sprzed setek tysięcy lat. A co na pytanie Gucia odpowie paleontolog, który szuka czegoś sprzed milionów lat? Dr Niedźwiecki.
Czasami trzeba używać kilofu, tak, żeby wydobyć jakieś duże kości szczególnie, albo dostać się do tych skał, które są głęboko pod ziemią, które mają właśnie, wiesz, ładnie zachowane te kości, znaczy dobrze zachowane kości, no to musimy używać czasami nawet koparki, sobie wyobraź, tak? Koparka musi część tych skał nam rozkruszyć, a potem naukowcy wchodzą z kilofami, czy też młotkami, ale słuchaj, czasami siedzimy z pędzelkiem, delikatnie usuwamy prawie że ziarenko po ziarenku piasku.
Czasem jednak nie z winy naukowców, ale szkielety czy kości zachowują się w takich kawałeczkach.
Kilka godzin temu, wyobraź sobie, Guciu, znaleźliśmy cios mamuta. Bardzo długi, ale był tak słabo zachowany, taki miękki, tak te kości zostały pokruszone, że kilka godzin nam zajęło wydobycie fragmentu tego ciosu mamuta. Musieliśmy używać kleje, musieliśmy bardzo powolutku, kawałek do kawałka przyklejać. Wydobyliśmy w końcu tą skamieniałość, ale wyobraź sobie, że zajęło nam to 5 godzin pracy. 5 godzin siedzieliśmy z pędzelkami i klejem, żeby udało się wydobyć ten cios mamuta i zabrać do muzeum.
Dzięki Guciowi poznaliśmy kulisy pracy archeologów i paleontologów, a ta, jak słychać, jest wielkim wysiłkiem i wielką satysfakcją. Dziękuję, Guciu.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Słuchajcie, była mowa o tym, że ptaki to dzisiejsze dinozaury, co przynajmniej we mnie wzbudza zawsze respekt. Nawet jak ten dinozaur to wróbel, który podjada mi z talerza. W każdym razie pora na ptasie pytania. Kasia.
Jak duże ptaki potrafią latać, skoro są ciężkie?
Odpowiada profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Tak jak samoloty, można powiedzieć, samoloty też są bardzo ciężkie. Co prawda ptaki nie mają siły odrzutowej, ale Kasiu, pytanie jest bardzo dobre. No i w przypadku ptaków, no chyba być może powinniśmy zacząć od tego, co to znaczy, że są ciężkie, jak duże, te największe ptaki latają, przynajmniej z tych żyjących. No to mamy kondora andyjskiego z 15 kg i od razu trzeba powiedzieć, rozpiętość skrzydeł 3 metry. Mamy albatrosa, też rozpiętość skrzydeł 3,5 metra, około 10 kg. Mamy też pelikany, znane pewnie tym, którzy wyjeżdżają na wakacje, 15 kg i 3 metry rozpiętości skrzydeł.
Nie wiem jak was, ale mnie te liczby zaskakują, bo kondor to naprawdę kawał ptaszyska i wydaje się, że powinien tak na oko ważyć więcej niż 15 kg, bo 15 kg albo niewiele więcej waży sporo z was. To jest taka waga kilkulatka. Więc coś ten kondor, no ciężki, tak, ale tak jakby za lekki wobec tego, jak się prezentuje. Czemu tak jest, to się niedługo wyjaśni. A teraz o samym locie.
No skoro jest duża masa ciała, skoro dużo ważą i są naprawdę duże, to muszą mieć jakiś narząd, który je podniesie. I tak naprawdę to są właśnie te ogromne skrzydła. I teraz tak, każdy z nich ma troszkę, każdy z tych wymienionych gatunków, czy każdy w ogóle z gatunków ptaków, ma nieco inny patent, inny sposób na to, jak wynieść taką masę powietrze. Albatrosy potrafią na przykład szybować setki kilometrów niemal bez machania skrzydłami. To po prostu latają trochę jak na kitesurfingu, nie? Z kolei ten kondor musi się namęczyć, ale ma świetnie zbudowane nie tylko skrzydła, tylko ma super mięśnie, które pozwalają mu tymi skrzydłami machać. No i cała budowa ptaka jest, można powiedzieć, nawet tych najcięższych gatunków, no przynajmniej z tych, które potrafią latać, jest tak dopasowana, żeby latać się dało, czyli że mają lekkie pióra, że mają brak zębów, zęby są przecież ciężkie, my mamy ptaki nie, więc to wszystko powoduje, że tak razem, no to te ptaki potrafią zamienić się w maszyny latające, no i mają ten trzeci aspekt pneumatyczny, czyli wypełnione powietrzem w środku kości, przypominają dętkę rowerową. Nie są wypełnione do końca, tylko w środku jest powietrze. To też wszystko powoduje, że nawet te największe gatunki są relatywnie lekkie.
Ale do takich dużych skrzydeł, no to trzeba też chyba ogromnych mięśni. Czy mięśnie nie ważą bardzo dużo?
Dopytuje reporterka Ania.
Nie ważą bardzo dużo. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak sprawne są mięśnie ptaków, proszę też pamiętać, że u ptaków jest specjalny system oddychania, więc można powiedzieć karmienia tych efektywności mięśni. Jasne, że one jakieś tam spore są. No i gdzieś tam w biologii mamy granicę, ile kilogramów można wynieść. Nawet badacze obliczyli, że około 18 kilogramów współcześnie żyjące gatunki ptaków to są te, gdzie jest maksimum, gdzie jest ta granica, że powyżej tego już nie polecą. Były ptaki, które miały 70 kg i latały, ale to były ptaki kopalne, także raczej to wyglądało tak, że siadał gdzieś na drzewie, czekał na szybki wiatr i szybował jak szybowiec, raczej takim lotem spadającym, a nie jakimś aktywnym i takim, że rzeczywiście z tego lotu korzystał jako z podstawowego źródła przemieszczania się z miejsca na miejsce.
Kasiu, dziękujemy Ci za super pytanie.
Słuchasz LAMU.
Zostajemy w ptasich tematach.
Dawid, lat 8. Dlaczego strusie nie latają?
Można by było powiedzieć, Dawidzie, że strusie nie latają, bo nie mają takiej potrzeby. Z jednej strony są bardzo ciężkie, bo przecież struś może ważyć ponad 100 kg, czyli więcej niż dorosły mężczyzna, który je nawet bardzo dużo, więc to ciało jest zbyt masywne, żeby zbić się w powietrze. Ustaliliśmy już, że nie jest jakaś taka granica. Poza tym naprawdę to, w jakich one żyją środowiskach, to są przede wszystkim otwarte przestrzenie, czyli sawanny, stepy, takie półpustynie. Bardziej opłaca się robić coś innego niż latać. Bardziej opłaca się biegać. I rzeczywiście można powiedzieć, że strusie, całość tego, co u większości gatunków jest związane z aparatem lotnym do przemieszczania, czyli skrzydła i tak dalej, zamieniły na mięśnie nóg. Skrzydła zostały zredukowane i w zasadzie skrzydła służą tylko do tego, żeby gdzieś tam manewrować w czasie biegu, natomiast świetnie zostały zamienione, czy w cudzysłowie zamienione, te sposoby. One wyspecjalizowały się w bieganiu. Proszę zobacz, Dawidzie, że one mają długie, silne nogi. To im umożliwia bieg z prędkością do 70 km na godzinę, czyli można powiedzieć szybki motor albo taki w miarę dobry motor na pustyni. Mają tylko dwa palce u stóp. To jest dość wyjątkowe w świecie ptaków i to sprzyja, można powiedzieć, takiemu odbijaniu się i szybkiemu bieganiu. No z drugiej strony też mają zmysły dostosowane do życia naziemnego, czyli doskonały wzrok, no i czujność, która pomaga im wykrywać zagrożenia. Więc jeśli nie mogą odlecieć, to muszą uciec i strusie wybrały, można powiedzieć, taki styl życia, że zamiast latać, wolą biegać.
Mamy też małe ptaki, które nie latają, na przykład pingwiny albo inne gatunki. To czemu one nie latają?
Można powiedzieć analogicznie do strusi. Po co pingwin miałby latać, skoro potrafi pływać? Tutaj znowu jest zamiana, można powiedzieć, sposobu latania w pływanie. One żyją też w środowiskach, gdzie jest zimno. Proszę pamiętać, że najtaniej przemieszczać się, jak są ciepłe prądy wstępujące, czyli to, co my wykorzystujemy, budując szybowce, no w miejscach, gdzie żyją pingwiny na Antarktydzie, ale tam one są jeszcze na Nowej Zelandii, w Afryce Południowej, raczej jest dość chłodno, przynajmniej w tych miejscach, gdzie są większe koncentracje pingwinów, a największe zasoby pokarmowe, czyli najwięcej jedzenia, znajduje się w oceanie. Tam jest kryl, tam są ryby, no latanie by niewiele tutaj się zdało, raczej korzystają z tego, że potrafią świetnie pływać i tutaj znowu skrzydła służą do manewrowania, a niekoniecznie do latania, albo prawie, albo w ogóle do latania w przypadku pingwinów.
Dużo jest takich ptaków, które niespecjalnie latają?
Troszkę jest. Kuraki niektóre, proszę zobaczyć, że nawet bażanta czy kuropatwy, no latają, ale niechętnie, tak bym to ujął. Mamy kiwi, który nie lata, prawda? Mamy, my to nazywamy strusie, ale proszę zobaczyć, że mamy całą grupę tych strusiopodobnych, bo to mamy i strusie afrykańskie, i mamy nandu południowoamerykańskie. No to raczej są grupy takie, no, które stronią od latania, no i o tych pingwinach już pani redaktor powiedziała, ich jest no całkiem sporo gatunków, ale to, co wyróżnia ptaki na tle innych grup zwierząt, to jest właśnie zdolność do lotu, a to, że niektóre z nich nie latają, to jest raczej zdecydowanie wyjątkiem niż regułą.
Ale te wyjątki właśnie doskonale nam opowiadają o tym, jak działa ewolucja. To, co mówił profesor Tryjanowski. Struś czy pingwin mają taki tryb życia, że im to latanie nie jest potrzebne. W związku z tym ta umiejętność zanikła. Ewolucja jest wygodnicka. Jak coś nie jest potrzebne, to się nie trzeba tym przejmować, nie należy w to inwestować. Przeciwnie, inwestujemy właśnie w to, co się do przeżycia przydaje. W biologii wszystko prędzej czy później sprowadzi się do ewolucji. I dziękuję Ci, Kasiu, Dawidzie, że nam to przypomnieliście. A z kolei pytanie Tymona również czujne.
Jestem Tymon, mam 9 lat i chciałbym się zapytać, że skoro ptaki mają puste kości, to gdzie im się wytwarza szpik kostny?
Tymonie, muszę powiedzieć, że świetne pytanie, bardzo mocne, bardzo dobre, nietrywialne i to do tego stopnia, że musiałem wyciągnąć taki amerykański podręcznik ornitologii pod redakcją Morrisona, to jest taka naprawdę biblia ornitologiczna. Nie znalazłem tam dokładnie odpowiedzi, ale ja też musiałem połączyć sporo faktów. No i pierwsze, co warto sobie zwrócić uwagę, że nie wszystkie kości ptaków są całkiem puste. To są troszeczkę takie rurki z powietrzem w środku, ale przecież na końcu tych rurek mamy te punkty zaczepienia kości i tam są takie gąbkowate przestrzenie, gdzie ten szpik jest wytwarzany, ten czerwony, który produkuje krew. Ale są też kości, które w ogóle nie mają tego charakteru pneumatycznego, że nie są w środku puste. To jest przecież mostek, miednica, żebra, o, w kręgosłupie. No i tam też ten szpik jest produkowany. Nauczyliśmy się gdzieś tam w szkole, albo nauczysz się tym o nie dopiero w szkole, że kości są pneumatyczne, bo to wyróżnia ptaki, właśnie ich pustka wewnątrz. Natomiast trzeba brać na to poprawkę, że nie każda z kości tak wygląda, tylko te, które bezpośrednio służą aparatowi lotnemu. Natomiast wszystkie pozostałe są oczywiście wykorzystywane jako fabryka między innymi szpiku.
Szpik to fabryka komórek krwi, czyli jest super ważna. I też muszę powtórzyć za profesorem Tryjanowskim. Tymonie, bardzo poważne pytanie. Imponujecie mi, młode umysły.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Na koniec a propos tego, że dzisiejsze ptaki to dzisiejsze dinozaury, że wszystko w przyrodzie to sprawa ewolucji. I właśnie to ostatnie pytanie tylko pozornie stoi obok tych tematów.
Cześć, mam na imię Staś i mam 7 lat. Interesuję się fokami i łuchatkami i chciałbym zadać pytanie. Czy to prawda, że foki i niedźwiedzie polarne mają tego samego przodka?
Stasiu, przede wszystkim gratuluję zainteresowań, a odpowiada dr Daniel Tyborowski.
Ja bym powiedział z perspektywy ewolucji, że wszystko ma wspólnego przodka.
Jak to? Nie, to jest trochę dziwne, co ten Daniel... Ale wrócimy do tego.
Natomiast pewnie chodzi tutaj o to, czy bliskiego przodka i takiego powiedzmy bezpośredniego dla tych grup, prawda? Dla niedźwiedzi i fok. Rzeczywiście, foki to są ssaki morskie i one może nie przypominają na pierwszy rzut oka niedźwiedzia, natomiast faktycznie należą do ssaków drapieżnych po prostu, czyli do tej samej grupy, do której należą psy, koty. Z badań genetycznych wiemy, że rzeczywiście najbliższymi lądowymi kuzynami fok i uchatek, powiedzmy, prawda, czyli lwów morskich, kotików, są faktycznie niedźwiedziowate. Ja bym jeszcze dodał, że jakbyśmy rozebrali takiego niedźwiedzia i fokę ze skóry i z mięśni, to już szkielet foki bardziej przypomina szkielet niedźwiedzia. Szczególnie myślę głowa, czaszka jest całkiem podobna do głowy niedźwiedzia, czy ogólnie ssaków drapieżnych. Uzębienie jest bardzo podobne, bo to są drapieżniki. I mimo tego, że foczki słodko wyglądają, to absolutnie bym w takim fokarium ręki do foki nie wyciągał, bo one po prostu mogą ugryźć bardzo boleśnie. Więc tak, to są bliscy kuzyni, więc taka foka, mimo że żyje w kompletnie innym środowisku niż niedźwiedź, ma z niedźwiedziem z punktu widzenia ewolucji i pochodzenia dużo więcej wspólnego niż na przykład z wielorybem czy delfinem. Bo tamte są spokrewnione z kolei dużo bliżej z ssakami kopytnymi, z hipopotamami na przykład, niż z fokami. Zaskoczenie. A też hipopotamy nie przypominają, nie?
Bo właśnie i to jest rzecz nie tylko, myślę, dla młodych umysłów, ale też dla tych bardziej dojrzałych umysłów zaskakujące, bo to, jak nam teraz pewne zwierzęta się nawzajem przypominają, to wcale nie musi znaczyć, że one są ze sobą blisko spokrewnione właśnie. Bo jak mówisz, taki delfin, jemu jest bliżej do...
No do hipopotama, czy tam nawet do konia bliżej niż...
A bardzo daleko jest mu do rekina.
Tak, oj, bardzo daleko, bardzo tak. No za to wszystko jest ewolucja konwergentna, odpowiedzialna, moja ulubiona. Czyli takie zjawisko, które polega na tym, że jakby środowisko sprawia, że różne zwierzęta, mimo że nie są ze sobą jakoś blisko spokrewnione, to przybierają podobny kształt, właśnie, prawda? Delfin, rekin. I to działa w drugą stronę oczywiście, czyli że zwierzęta stosunkowo blisko spokrewnione, jak żyją w różnym środowisku, to mogą mieć zupełnie różny kształt, jak ten niedźwiedź, foka, prawda? Więc to jest bardzo takie mylne.
Dobrze, to jeszcze raz wróćmy do tego, co powiedział Daniel, że wszystkie organizmy mają wspólnego przodka. Jak to? Co my możemy mieć wspólnego z owcą, kaczką, ślimakiem, komarem albo bananem?
No jest to tak, że wedle wszelkich danych naukowych, jakie mamy, wywodzimy się od jednego organizmu. To znaczy, życie na Ziemi powstało raz, albo raz przetrwało i później jakby na skutek zmian środowiskowych ewolucja sprawiała, że się różnicowało. Czyli jak gdzieś były różne środowiska, to właśnie te poszczególne populacje zaczęły się od siebie różnić. To w ogóle nie dotyczy jednego osobnika, tak? Tylko ewolucja działa w dużych skalach czasowych, w skali czasu geologicznego. Więc na to, żeby w ogóle ewolucja mogła zajść, musi minąć przynajmniej setki tysięcy lat, a najlepiej miliony. No a Ziemia ma tych milionów bardzo dużo, życie na Ziemi ma prawie tyle co Ziemia, więc od miliardów lat się ta ewolucja odbywa. No i my jesteśmy z bananem spokrewnieni, ale oczywiście bardzo, bardzo daleko. No bo najpierw to się podzieliło na te takie duże grupy, czyli właśnie się wydzieliły bakterie, wydzieliły się grzyby, wydzieliły się rośliny, zwierzęta. Co ciekawe, zwierzęta są dużo bliżej spokrewnione z grzybami niż grzyby z roślinami. To taka ciekawostka. My mamy dużo więcej wspólnego z pieczarką niż pieczarka z bananem. Natomiast no generalnie koniec końców gdzieś tam to się im dalej w głąb czasu geologicznego, tym można jakby prowadzić te linie do wspólnego takiego pnia ewolucyjnego. Nawet się tak ładnie mówi, że ten organizm, z którego my się wywodzimy, to jest LUCA, czyli z angielskiego Last Universal Common Ancestor, czyli ostatni wspólny przodek po prostu. My nie wiemy, jak ten organizm wyglądał, kompletnie nie mamy pojęcia, no ale wiemy, że musiał istnieć, prawda? I że od niego się wydzieliły właśnie i wszystkie bakterie, później rośliny, grzyby, zwierzęta i tak dalej.
Nie wiem jak was, ale mnie to wzrusza. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, więc jak gdzieś na wakacjach będą was denerwowały komary, to może spróbujmy spojrzeć na nie czule. Toż to nasi kuzyni.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I to już wszystko w trzecim odcinku LAMU sezonu 2025. Ależ to była przygoda. Drogie umysły, dziękujemy wam za wszystkie pytania, które przesłaliście, za to, że jesteście, że słuchacie. Będziemy zachwyceni, jeśli będziemy mogli przeczytać, co myślicie o tym, co słyszycie tutaj w LAMU. Może wasi rodzice zechcieliby zostawić komentarze, cytując właśnie was. Radio Naukowe i LAMU działa dzięki patronite.pl/radionaukowe. Drodzy patroni, drogie patronki, dziękujemy. A w kolejnym odcinku między innymi...
Co by się stało, gdyby ze środka Ziemi zniknęła lawa?
Jak ocean nie wsiąka w Ziemię?
Czy inne planety pachną tak samo jak Ziemia?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.